Polskie Radio 24.
Słowem wszystko.
Pochmurno i dość chłodno, ale rześko. 6 po 22.
Zdziwienie tygodnia.
Dobry wieczór, Anna Piotrowska, witam serdecznie o program, w którym omawiamy najciekawsze publikacje odkrycia naukowe mijających dni. Dziś będziemy mówić o walce z rakiem, bo zupełnie nowe światło na procesy związane z tworzeniem się nowotworów rzucają badania zespołu profesora Macieja Wisnerowicza z Międzynarodowego Instytutu Onkologii Molekularnej w Poznaniu. Wyniki tych badań opublikowało prestiżowe czasopismo Cell. W studiu gościmy dziś współautorkę tej pracy, panią profesor Bożenę Kamińską, kierownika pracowni neurobiologii molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego w Warszawie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór, pani i państwu.
Pani profesor, ta praca jest, nie ukrywam, bardzo skomplikowana. Ja do niej zajrzałam. Przede wszystkim zrobiło na mnie wrażenie, no, dosyć ogromne, jakby cały ten zestaw tych nazwisk, które się tam pojawiają, bo przede wszystkim zespół był międzynarodowy i bardzo multidyscyplinarny. Natomiast jakby istotą tej pracy jest nowotwór, jego powstawanie. Bo kiedy powstaje nowotwór, zwykłe komórki zaczynają mutować i zamiast umrzeć, czyli popełnić samobójstwo, dalej się namnażają. Państwo w tej pracy zajmowaliście się wyjątkowymi komórkami rakowymi. One się nazywają rakowymi komórkami macierzystymi. Co to są za komórki?
Na to pytanie jest trochę trudno odpowiedzieć, ale ich istota wiąże się z tym, że w ostatnich latach zmieniło się trochę nasze rozumienie procesu przekształcenia się komórki w komórkę nowotworową. I dominującym poglądem w tej chwili jest to, że w naszym organizmie, w różnych tkankach znajdują się tak zwane komórki macierzyste, czyli komórki, które w razie, gdyby doszło do uszkodzenia danej tkanki, mogą zastąpić uszkodzone komórki. I trwają one często przez całe życie, czekając na wypełnienie swojej roli w procesie zastąpienia uszkodzonych komórek. Ponieważ trwają one tak bardzo długo, bardzo często dochodzi do nagromadzenia się w nich mutacji. W związku z tym komórki macierzyste nowotworowe są to takie komórki, które z jednej strony zachowują swoje cechy macierzystości, bo pochodzą z bardzo wczesnego etapu rozwoju organizmu, kiedy jeszcze ta komórka nie jest w pełni zróżnicowana i ma bardzo duży potencjał do tego, żeby stać się każdą inną komórką organizmu, a z drugiej strony nagromadzają się w nich zmiany genetyczne, które sprawiają, że jej funkcjonowanie staje się zupełnie inne. Takie komórki macierzyste normalnie mają zdolność do samoodnowy, odtworzenia się i utworzenia wielu tkanek. Tak samo jest z nowotworową komórką macierzystą. Ma ona zdolność do odtworzenia się, do niekontrolowanego rozwoju, a w dodatku, ponieważ jest to komórka macierzysta, nie jest za bardzo rozpoznawana przez nasz organizm jako coś obcego. W związku z tym są na przykład specyficzne mechanizmy, które te komórki mają, które wyłączają odpowiedź układu odpornościowego. Nasz organizm nie bardzo je rozpoznaje jako komórki obce. W dodatku, ponieważ dzielą się dość wolno, są dużo mniej wrażliwe niż inne komórki nowotworowe na leki na przykład albo na radioterapię.
Pani profesor, tutaj wejdę w słowo. Czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że komórki nowotworowe, te macierzyste, to są takie zwykłe komórki macierzyste, które czekają długo w organizmie, tylko po pewnym czasie po prostu wariują, można tak powiedzieć?
W pewien sposób można tak powiedzieć. Nasz organizm musi mieć pewne zdolności do odnowy regeneracji. Przykładem jest tu szpik, ale tak naprawdę bardzo wiele naszych tkanek i narządów, na przykład wyściółka jelita, skóra, zawiera komórki macierzyste, które właśnie mogą zwariować. Czyli z powodu nagromadzonych mutacji zaczynają nagle działać inaczej niż powinny. I najlepiej to obrazują takie bardzo stare doświadczenia. Otóż nam się wydaje, że wszystkie komórki nowotworu są takie same. Czyli jak przeszczepimy, to ona powinna otworzyć cały nowotwór. Tymczasem tak naprawdę trzeba kilku albo kilkudziesięciu tysięcy komórek nowotworowych, żeby powstał nowotwór na przykład w myszy, w takim sztucznym układzie w organizmie. Dzieje się to tak dlatego, że w nowotworze nie wszystkie komórki są macierzystymi komórkami nowotworowymi. Jest to specjalna grupa komórek, która zachowuje wiele cech i potrafi odtworzyć cały nowotwór od początku. Okazuje się też, że ponieważ są one bardziej oporne na terapię, na radioterapię czy chemioterapię niż inne komórki nowotworowe, w wielu przypadkach guz, który się odtwarza, nawet po wycięciu guza i zastosowaniu terapii, jest dużo bardziej złośliwy i zawiera dużo więcej komórek macierzystych nowotworowych. Mhm. Myśmy w tej pracy pokazali na przykład, że jeżeli, bo myśmy stworzyli w tej pracy w miarę obiektywną miarę macierzystości komórki nowotworowej. I pokazaliśmy, że na przykład w przerzutach jest więcej cech macierzystości komórek nowotworowych niż w oryginalnym guzie. Czyli im bardziej złośliwy guz, tym większa proporcja znajdujących się w nim komórek macierzystych nowotworowych i tym trudniej ten guz wyeliminować, bo on ma dużą zdolność do odnowy, do odtworzenia się.
Czyli ja rozumiem, że te komórki macierzyste tak naprawdę mutując tworzą coraz bardziej agresywne formy nowotworu.
To jest bardziej złożone, bo z jednej strony inne komórki mogą mieć podobny zestaw zmian genetycznych, czyli teoretycznie powinny być tak samo złośliwe, ale te komórki macierzyste, ponieważ mają tak silną zdolność do odnawiania się i odtwarzania, są jeszcze bardziej złośliwe niż wszystkie inne komórki nowotworowe, które mamy w guzie. Mhm. Jest to taka najbardziej złośliwa grupa komórek, która ma zdolność do odtworzenia całego nowotworu. Ale z drugiej strony można to potraktować jako piętę achillesową nowotworu, bo jeżeli my potrafimy znaleźć sposób na eliminowanie tej nielicznej grupy komórek, to wtedy będziemy mogli zahamować odrost nowotworu i sprawić, że pozostałe komórki zostaną dużo lepiej usunięte przez radio czy chemioterapię.
Czyli one są takim kluczem do walki z tym konkretnym nowotworem?
Tak naprawdę to, co było odkryciem naszej pracy, to jest to, że my porównaliśmy 33 typy różnych nowotworów i okazało się, że w różnych typach nowotworów jest różna proporcja komórek macierzystych, ale każdy z nich praktycznie zawiera wiele komórek macierzystych. I to, co myśmy znaleźli, to jest taka wspólna cech. Znaleźliśmy wspólne właściwości komórek macierzystych nowotworowych niezależne od typu nowotworu. Więc gdybyśmy zrozumieli, w jaki sposób kontrolować je albo w jaki sposób je eliminować, co też jest częściowo poruszone w tej pracy, znaleźlibyśmy możliwość, taki wspólny klucz, wspólną piętę achillesową bardzo różnych nowotworów. Mhm.
Państwo zajmowaliście się, tak jak to już zostało wspomniane, 33 rodzajami nowotworów. Dane na ich temat zostały zebrane w tak zwanym atlasie genomu raka. Co to jest za zbiór?
To jest ogromny zbiór, który powstaje od 2008 roku. To znaczy w bardzo wielu miejscach, gdzie istniały metody sekwencjonowania genomów, takie wielkoprzepustowe metody analizy całych genomów, po kolei różne zespoły sekwencjonowały setki pacjentów. Tak naprawdę w tym atlasie genomu raka jest w tej chwili ponad 11 tysięcy pacjentów, danych od pacjentów, danych o genomach, o zaburzeniach genetycznych. I te prace pojawiały się przez dziesiątki, no nie przez dziesiątki, bo od 2008 roku, to powiedzmy przez ostatnie 10 lat, z dużym natężeniem w ostatnich latach. I one były bardzo dobrze publikowane, ponieważ one wyjaśniały, jakie zaburzenia genetyczne są wspólne dla różnych typów nowotworów. Okazywało się, że jak się porównuje 12 typów, to w nich jest tylko kilka czy kilkanaście ścieżek, które zostały zderegulowane i kilkanaście zmian, które występują najczęściej. Czyli takie... Więc to była nieprawdopodobna wiedza o takim molekularnym podłożu nowotworu.
Czyli tak naprawdę te wszystkie nowotwory mają bardzo dużo ze sobą wspólnego.
To jest trochę, każdy typ nowotworu jest osobnym typem nowotworu, ponieważ jak te nowotwory rozwijają się z komórek w określonym narządzie czy w określonej tkance, więc każde z nich mają cechy specyficzne dla danego
typu. Ale genetycznie są podobne.
Genetycznie bardzo często mają bardzo podobne zmiany genetyczne. Także na przykład w tej chwili bardzo taką atrakcyjną koncepcją nowej terapii nowotworów jest zdiagnozowanie, czy nowotwór ma, nowotwory różnych typów mają ten sam typ zmiany genetycznej, o której wiemy, że jest na nią na przykład lek, czyli na to zaburzenie jest akurat środek i można przeprowadzić tak zwane koszykowe próby kliniczne, basket trials, które polegają na tym, że bierze się dużo różnych typów nowotworów, ale pacjenci muszą mieć jedną i tą samą mutację, która potrafi być wrażliwa, pacjent z tą mutacją potrafi być wrażliwy na ten sam lek, mimo że czasem jest to nowotwór jajnika, czasem jest to guz mózgu albo jakiś inny nowotwór.
Czyli to tak naprawdę daje w ogóle nowe możliwości przed szukaniem leków.
Tak, ale z drugiej strony sprawia, że bardzo ważne staje się personalizowanie terapii, że bardzo trudno jest znaleźć, pacjenci się czasem dziwią, czy lekarze się dziwią, dlaczego jeden pacjent dobrze odpowiada na lek, a drugi na ten sam lek przy teoretycznie tym samym schorzeniu rozpoznawanym przez lekarza odpowiada słabo. Okazuje się, że oprócz jednej wady mogą oni mieć bardzo dużo różnych zaburzeń genetycznych i dopiero poznanie, jakie zaburzenia są w tym konkretnym nowotworze u tego konkretnego pacjenta, często dopiero wtedy mamy wizję, czym tego pacjenta tak naprawdę leczyć. Mhm. Także ważniejsze staje się w tej chwili, bo my mamy bardzo dużą już wiedzę o mechanizmach, jakie zmiany występują u wielu pacjentów, ale trzeba znać kombinacje zmian genetycznych, które występują u tego konkretnego pacjenta, żeby dobrać odpowiednio lek. Dlatego ta praca między innymi była tak ważna, że ona pokazywała, że istnieje pewna wspólna cecha biologii nowotworu, czyli obecność komórek macierzystych, które pozwalają wytypować, czy ten pacjent będzie żył dłużej czy krócej, a nawet przeprowadziliśmy tam taką analizę, która poszukiwała, które leki już istniejące, już gdzieś tam obecne w wiedzy ludzkiej, mają szansę zadziałać specyficznie na komórki macierzyste nowotworowe.
Bo ta
macierzystość, znaleźliśmy kilka zupełnie nieoczekiwanych zupełnie leków, które jak się wydaje, to trzeba jeszcze będzie sprawdzić, mają szansę zadziałać bardziej lub mniej specyficznie na macierzyste komórki nowotworowe, które jak mówiłam wydają się być taką piętą achillesową bardzo wielu nowotworów. Mhm.
Pani profesor, to co też jakby cechowało tą niezwykłą pracę w SEL, to było to, co zresztą powiedziałam na samym początku, że zespół był wyjątkowo multidyscyplinarny. W skład zespołu stworzonego przez pana profesora Wisnerowicza z Poznania weszło kilkanaście instytutów i uniwersytetów. Jak wyglądał podział prac?
Podział pracy i w ogóle całe działanie konsorcjum było, prawdę mówiąc, koszmarem z punktu widzenia indywidualnej osoby, ponieważ przez 3 lata, co 2 tygodnie, na godzinę spotykaliśmy się o godzinie 19, bo żeby dopasować się do kolegów z Kalifornii i przez godzinę rozmawialiśmy i przedstawialiśmy wyniki. Ja zostałam zaproszona, ponieważ w Instytucie Nęckiego od dawna zajmowałam się macierzystymi komórkami nowotworowymi i zostałam zaproszona jako ekspert w dziedzinie właśnie nowotworowych komórek macierzystych i ich biologii. Mieliśmy wiele zespołów, które składały się głównie z bioinformatyków i informatyków. W tytule mamy machine learning, czyli takie metody obliczeniowe, gdyż żeby tak wiele danych, mówimy o 33 typach nowotworu, 11 tysiącach pacjentów i w bardzo wielu cechach genomicznych związanych z modyfikacjami DNA, metylacją DNA i szeregu innych. I znalezienie, znaczy nie ma takiego laboratorium na świecie, na Harvardzie czy w najlepszych miejscach, które miałoby specjalistów ze wszystkich dziedzin. My z profesorem Wisnerowiczem byliśmy od biologii nowotworu. Była bardzo duża grupa z MD Anderson z University of Texas, gdyż tam było najwięcej naukowców powiązanych ze zbieraniem danych o genomie raka. Natomiast mieliśmy profesora Burzykowskiego z Belgii, który zajmował się specyficznie sprawdzeniem, czy istnieje związek pomiędzy obecnością macierzystych komórek nowotworowych a przeżywalnością pacjenta. Mieliśmy innych bioinformatyków, którzy zastanawiali się, jak te cechy macierzystych komórek nowotworowych mają się do odpowiedzi odpornościowej. Bo to też było bardzo ważnym odkryciem tej pracy, że stwierdziliśmy, że im więcej w nowotworze cech komórki macierzystej nowotworowej, tym gorsza odpowiedź układu odpornościowego. Komórki nie migrują do guza albo wyłączają mechanizmy, które są związane z odpowiedzią przeciwnowotworową.
Czyli tutaj jest ciekawe.
Bardzo bezpośredni związek i tak naprawdę oceniając taką miarą, w miarę obiektywną, stemowość czyli macierzystość danego nowotworu, możemy dość dobrze powiedzieć, czy będzie on odpowiadał dobrze na terapię, czy będzie on dobrze odpowiadał, w dużej mierze możemy powiedzieć, czy będzie on odpowiadał na przykład na immunoterapię. Także tutaj konkluzje i to, co będzie wynikało z wyników tej pracy, są naprawdę bardzo duże. Natomiast sama praca była bardzo trudna, ponieważ między innymi zadaniem nas, biologów, było wytłumaczenie, co bioinformatycy mają na myśli. Ja nie chcę tu za dużo upraszczać, ale to jest trochę na zasadzie zero-jedynkowej. Albo cecha jest, albo nie ma i tworzy się dużo takich matematycznych analiz, które udowadniają, że coś jest znamienne statystycznie, czyli występuje rzeczywiście w bardzo dużej grupie próbek. I naszym celem było też wytłumaczenie, bo bioinformatycy przedstawiają tabelki, liczby, a my musieliśmy to przełożyć na język, który mógłby być zrozumiały dla przeciętnego naukowca, dla lekarza, żeby wyjaśnić, co te liczby znaczą, co te wielkie słupki czy mniejsze słupki znaczą. I to było bardzo trudne zadanie, bo my nie jesteśmy bioinformatykami, ja i profesor Wiznerowicz, więc samo zrozumienie, co oni chcą powiedzieć i potem przełożenie tego, napisanie tekstu i przełożenie tego na język zrozumiały, przynajmniej dla biologów i lekarzy mniej więcej, był naprawdę dość trudnym zadaniem.
Powiedziała pani 3 lata, to jest naprawdę bardzo długo wbrew pozorom. Może powiedzmy, że to jest zupełnie coś naturalnego w chwili obecnej. Tak się dzisiaj pracuje, że są właśnie długotrwałe, wieloetapowe i wieloosobowe projekty, że to już nie jest tak, że jest jeden samotny uczony, który gdzieś zamknięty w laboratorium myśli umysłowo i przeprowadza eksperymenty przez pół roku, a potem coś publikuje.
To znaczy bardzo trudno być rzeczywiście samotnym wilkiem i nawet z bardzo dobrymi pomysłami i oryginalnymi pomysłami trzeba przeprowadzić bardzo dużo badań eksperymentalnych, żeby pokazać, że koncepcja jest prawdziwa albo że wyniki są prawdziwe. W tej chwili, żeby opublikować przeciętną pracę, nie wystarczy na przykład zrobić jednej linii pochodzącej od pacjenta z nowotworem, dlatego że my już wiemy, że każdy pacjent jest inny. W związku z tym, jeżeli szukamy jakiegoś wspólnego mechanizmu, musimy zrobić tych linii 5, 10, 20, co zaczyna przekraczać możliwości laboratorium. To, co jeszcze się okazało przy tworzeniu tego atlasu genomu raka. Nie jest tak, że pacjent ma jedną, dwie mutacje. Pacjent ma kilkaset mutacji, albo nawet w specyficznych przypadkach kilka tysięcy mutacji. I skąd my mamy przewidzieć, które z nich są dla danego pacjenta, czy dla danego typu nowotworu najważniejsze?
To się zresztą zmieniło. Nie wiem, czy pani pamięta, jak były prowadzone pierwsze badania genetyczne w ogóle, pamiętam, na początku lat 2000, to panował taki trochę hura optymizm, że jest jakiś gen, który odpowiada za jakiegoś raka, pamięta pani. I to się zmieniło. To jest naprawdę, wydaje mi się, też duża zmiana i my też straciliśmy trochę takich złudzeń w związku z tym, że tego raka szybko da się pokonać.
To znaczy, to tak jak rak nie jest chorobą jednogenową. Tak jak powiedziałam, zazwyczaj istnieje naprawdę duży zestaw zmian genetycznych, żeby komórka nowotworowa rzeczywiście mogła przejść i się rozwijać. Nasz układ odpornościowy generalnie powinien ją rozpoznawać i do pewnego stopnia, na przykład w przypadku łagodnych nowotworów, układ odpornościowy trzyma je pod kontrolą. Dopiero potem, kiedy następuje jakieś przełamanie się, jakaś duża dodatkowa zmiana, dodatkowe zaburzenie genomiczne, to wtedy dopiero układ odpornościowy staje się bezradny. I w tej chwili to nie jest tak, że entuzjazm spada, bo ciągle są pewne takie dominujące zmiany genomiczne, które prowadzą do zaburzenia pewnej ścieżki i my ciągle możemy w nią celować. Na tym polegała między innymi wartość tej pracy, że pokazaliśmy, że jest jeszcze dodatkowy mechanizm, macierzystość komórki nowotworowej, w którą możemy celować. A ponieważ jest to cecha dość wspólna wielu nowotworów, szczególnie tych najbardziej agresywnych, mamy dodatkowy cel, w którym możemy w tej chwili uderzać. Mhm. Także to znowu bardziej poszerza naszą wiedzę i brzmi bardziej optymistycznie, bo dostarcza nam dodatkowych możliwości celowania i to celowania w coś, co może być wspólne dla wielu pacjentów i dla wielu typów nowotworów.
Powiedziała Pani o tym, że przyszłość medycyny leży w medycynie spersonalizowanej. To rzeczywiście wydaje się, że obecnie jest jeden z takich topowych też tematów. Jak Pani sądzi, czy to będzie tak, że kiedyś, przepraszam, będzie tak, że będzie robiony jeden lek dla jednego pacjenta, wręcz tak? Czy jednak będzie tak, że będzie jakaś grupa pacjentów, która będzie odpowiadała na jeden lek? Bo ja tak się zastanawiam, że w momencie, kiedy trzeba będzie wyprodukować jeden lek dla jednego pacjenta, to koszt produkcji tego leku będzie jakiś niewyobrażalny.
To nie jest lek dla jednego pacjenta. Wymyśla się lek na pewną deregulację, zmianę, która jest w wielu komórkach nowotworowych i trzeba wyszukać pacjenta, który ma taką zmianę. Te nasze badania, na przykład my w pracowni neurobiologii molekularnej w Instytucie Nęckiego mamy sekwenator, który pozwala nam robić bardzo duże analizy. I na przykład wykrywamy grupę pacjentów, u których takich zmian jest bardzo dużo. Teoretycznie oni powinni być bez szans, bo tak dużo zmian oznacza, że jest to najgorszy typ nowotworu. Natomiast teraz się okazało, że akurat pacjenci, którzy mają najwięcej zmian, odpowiadają bardzo dobrze na immunoterapię. Bo okazuje się, że jak oni mają tak bardzo dużo zmian, to poza tymi zmianami typowymi dla komórki nowotworowej są zmiany przypadkowe. I organizm rozpoznaje je jako coś obcego. I wystarczy teraz trochę wzmocnić immunoterapią organizm, żeby akurat tacy pacjenci byli dużo bardziej podatni niż jacykolwiek inni. Więc te możliwości, które daje nam teraz wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genomu poszczególnego pacjenta, po prostu nam otwierają możliwości. Możemy wybrać grupę, która zamiast dostawać standardową terapię, jest bardziej odpowie na immunoterapię. Mieliśmy przypadek sekwencjonowania bardzo najgorszych guzów mózgu, jakie można znaleźć, które w ogóle nie dają szans i okazało się, że na 10 pacjentów 2 miało mutację, na którą jest lek i który to jest stosowany w terapii czerniaka albo w innych nowotworów, ale skoro mają taką zmianę, to może wobec nich też należałoby zastosować ten lek. W związku z czym tego typu personalizacja nie oznacza, że dla każdego pacjenta mamy znaleźć specyficzny lek. My musimy z grona 100 pacjentów wyszukać tych 20, którzy odpowiedzą na konkretną kombinację leku. Mhm. A wiedząc, co w nich jest zaburzonego, zmienionego, możemy te kombinacje leków dobrać.
Pani profesor, została nam dosłownie minuta, krótkie pytanie. Czy to znaczy, że w przyszłości, żeby pokonać konkretną chorobę u konkretnego pacjenta, trzeba będzie po prostu zbadać dokładnie jego geny?
To już nie jest bardzo skomplikowane, to już nie jest bardzo drogie. Naprawdę ceny sekwencjonowania lecą dramatycznie. A zbadanie egzomu pacjenta, czyli zestawu genów, który jest funkcjonalny u danego pacjenta, pozwala naprawdę dostosować go. To znaczy nie każdego można dostosować. No są ludzie, którzy mają pecha. Ale być może można bardzo wielu z nich dostosować do już istniejącej terapii i wybrać taki schemat terapii, który w jego przypadku zadziała. Bo mówię, terapie nie działają wobec wszystkich. Natomiast my możemy dobrać grupę pacjentów do konkretnego leku. I wtedy szansa jest dużo większa niż standardowo.
Dziękuję serdecznie. Ja przypomnę, że dzisiaj w programie Zdziwienie Tygodnia mówiliśmy o tym, jak tworzą się nowotwory i o tym, jak można je leczyć i jak w przyszłości będzie można je leczyć. Punktem wyjścia była dla nas publikacja w prestiżowym czasopiśmie Cell. Gościliśmy dzisiaj współautorkę tej pracy, panią Bożenę Kamińską, kierownika pracowni neurobiologii molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego w Warszawie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Anna Piotrowska, do usłyszenia za tydzień.